Muzeum Architektury we Wrocławiu działa już od lat 60. Wiele wystaw w tym muzeum od tamtego czasu odbyło się. To muzeum zmienia się, redefiniuje pojęcie muzeum i coraz więcej tych zmian będzie przechodziło, a o tym, jakie będą to zmiany, już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.
Ja nazywam się Gosia Rybak.
Ja Dominika Jezierska.
Zaczynamy.
Architektura na głos.
Naszym gościem jest Michał Duda, czyli nowy dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu. No i to nie będzie do końca autopromocja, ale tak, będziemy rozmawiać o muzeum tym we Wrocławiu, o planach na nie i o to, czym właściwie jest muzeum dla Michała. Cześć.
Cześć, dzień dobry. Mam nadzieję, że będzie to raczej muzeopromocja i o to zadbajmy.
Tak. Jak w ogóle rozpoczęła się droga muzeum we Wrocławiu? Bo to jest jedyne muzeum architektury w Polsce, więc dlaczego właśnie tu, jak na przykład nie taka wielka aglomeracja jak Warszawa chociażby, która, no, mamy pawilon Zodiak, ale to nie jest muzeum architektury.
Nie jest, ale istnieje taka anegdotyczna historia o tym, że prawie w tym samym czasie, kiedy we Wrocławiu starano się o utworzenie muzeum architektury, a przy czym nie do końca muzeum architektury, takie same starania czyniła Warszawa, tylko że Warszawa podeszła do tego po warszawsku, z pompą. W planie stworzenia instytucji założyła, że ona, zdaje się, miała się mieścić w... A nie, nieważne, nie pamiętam, gdzie miała się mieścić. W każdym razie miała zatrudniać około 200 pracowników. I to jak na lata 60. utworzenie nowej potężnej instytucji było za dużo i po prostu nie dostali finansowania na stworzenie tego rodzaju organizacji. A we Wrocławiu, dzięki staraniom profesora Czernera i w ogóle środowiska wrocławskich architektów i konserwatorów zabytków, bo takie trochę było źródło tego pomysłu, pojawił się ten pomysł z kilku powodów. Myślę, że jedną z przyczyn było szukanie pomysłu na ten zrujnowany klasztor, który stał w centrum Wrocławia i do końca nie wiadomo było, co z nim zrobić. Z drugiej strony pojawił się taki pomysł, żeby stworzyć muzeum, które będzie się zajmowało architekturą, ale od początku wszyscy wiedzieli, że architektura władzy to tak interesuje średnio. Za to bardzo ważnym działaniem, ważnym przedsięwzięciem była odbudowa Wrocławia po zniszczeniach wojennych. Stąd na samym początku, w momencie powołania Muzeum Architektury, nazywało się Muzeum Architektury i Odbudowy. I myślę, że ta odbudowa była takim kluczem do serc władz, że będą się mogli pochwalić, jak to zrujnowane niemieckie miasto obrócili w kwitnący organizm, który rozwija się i będzie się rozwijał nadal. No a na początku lat 70. odbudowa wyleciała z nazwy i Muzeum Architektury zostało Muzeum Architektury. Zresztą, o ile mnie pamięć nie myli, jesteśmy trzecim najstarszym Muzeum Architektury w Europie, po Muzeum imienia Szczusiewa w Moskwie i Muzeum Architektury w Helsinkach, więc kawał dobrej tradycji, którą czasem się chwalimy, ale nie zawsze.
Jednak takie rozważne plany tutaj wygrały.
Tak, a my tak jeszcze uszczypliwie troszeczkę sobie opowiadamy te anegdoty różne z historii muzeum. Jedna taka całkiem o początku i odnosi się ona właśnie do siedziby Muzeum Architektury, ponieważ w momencie, kiedy ci architekci wpadli na ten pomysł, profesor Czerner, profesor Małachowicz, i przekonali władzę, że odpowiednią siedzibą na tego rodzaju instytucje będzie pobernardyński klasztor na dawnym Nowym Mieście, odbudowę zaczęto od skrzydła, które do dziś jest skrzydłem mieszkalnym i w którym znalazły się mieszkania Olgierda Czernera, Edmunda Małachowicza i całej reszty tej ekipy, która stawiała to muzeum, więc może to był podstęp służący tylko do tego, żeby znaleźć sobie dosyć wygodne mieszkanie w centrum miasta. Żart, ale ma pokrycie pewne w rzeczywistości.
Nas właśnie odnośnie tej lokalizacji zastanawiało dobór głównego wejścia do muzeum, bo tam od strony, powiedzmy, jak podchodzimy od frontu, do głównego wejścia, które jest teraz, to jednak po lewej stronie mamy tam to wejście od strony kościoła, takie czerwone
wyjątkowo
drzwi.
Reprezentacyjną bramę.
Znaczy, bo to kiedyś było wejście główne dla tych wszystkich, którzy mieli przychodzić do kościoła, więc jakby czuć to na pierwszy rzut oka i widać. Faktycznie to jest taki problem i myślę, że, a teraz wyobraźcie sobie to Muzeum Architektury, które w 65 roku otwiera swoje podwoje dla zwiedzających i Plac Dominikański z wielkim wygonem, na którym nie ma nic, już chyba stoi hotel Panorama i właściwie nic więcej, nie? Po horyzont łąka. I te drzwiczki gdzieś tam na horyzoncie to w ogóle nie działało i my się z tym problemem nadal borykamy i myślę, że to jest jeden z takich problemów funkcjonalno-przestrzennych, z którymi my się musimy zmierzyć, no bo myślę, że też pielgrzymki wszystkich gości muzealnych, którzy najpierw przychodzą do biura miejskiego konserwatora zabytków, czyli drzwi obok, też moglibyśmy liczyć w dużych dziesiątkach.
Tak, zaczynamy rozmawiać o planach na to, co może się zmienić i jakie są pomysły na to. No to możemy zdradzić główny wątek rozmowy, czyli fakt, że jesteś nowym dyrektorem Muzeum Architektury. I my właśnie tak przeglądałyśmy te plany, które tam są rozpisane i mamy nawet nie parę, ale paręnaście pytań.
Fantastycznie. Mam nadzieję, że część podchwytliwych.
Wgłębiałyśmy się w tą koncepcję programową i założenia strategiczne i takim dla mnie najbardziej wyraźnym punktem jest pomysł na zmianę wystawy stałej w Muzeum Architektury. Cóż to będzie?
Tak, ja jeszcze zacznę od przypisu, przepraszam, bo ja ciągle niezręcznie się czuję w roli tak zaetykietowany tym dyrektorem. Ja w tym muzeum pracuję w sumie już strasznie długo, bo jak się okazało, 16 lat i myślę, że jestem nadal po prostu częścią zespołu, tylko mam trochę więcej odpowiedzialności na sobie i mam nadzieję, że to nie będzie dyrektorowanie, tylko kawał pracy, która nam wszystkim przyniesie satysfakcję. Wracając do wystawy stałej, to jest też taka rzecz, o której my wewnętrznie rozmawiamy sobie od dłuższego czasu, bo my mamy wystawę stałą, jedną taką bardziej pełzającą, rozpierzchniętą po krużgankach, to jest wystawa kamiennych detali i to jest też taki trochę relikt z tego Muzeum Odbudowy jeszcze wtedy, bo bardzo ważną część kolekcji stanowią elementy i detale architektury budynków, które stały kiedyś w tym mieście, a już ich nie ma i zostały przez nas zabezpieczone, badamy je, eksponujemy ich część. A druga nasza wystawa stała to wystawa rzemiosła artystycznego związanego z architekturą i myślę, że wszyscy, którzy do nas przychodzą, odczuwają taki deficyt, zwłaszcza ci, którzy są pierwszy raz, przychodzą do muzeum i chcieliby dostać taką bazę, taki fundament, w którym dowiedzą się trochę o architekturze, może trochę o historii, może trochę o zasadach rządzących architekturą, a może jak już przychodzą do tego Muzeum Architektury, które zresztą w nazwie ma we Wrocławiu, może dowiedzą się czegoś więcej o Wrocławiu. I my byśmy trochę chcieli w tej wystawie, tak naprawdę to ciągle jeszcze jest pomysł. To pomysł, który nosimy w sobie od dłuższego czasu i ma kilka rozwinięć, ale to jest takie przedsięwzięcie, które stoi przed nami na najbliższe, myślę, lata, bo wystawy stałe buduje się długo, długo zbiera się pomysł, długo konstruuje się scenariusz, jeszcze dłużej szuka się budżetu, bo to nie są tanie przedsięwzięcia niestety. Ale ja chciałbym, żeby to była taka wystawa, która z jednej strony będzie poznawczo-badawcza dla mieszkańców, dla tych, którzy się interesują i nie architekturą, może czasem też dla urzędników, po to, żeby sobie odświeżyć pewne informacje, bo tak sobie fantazjowaliśmy już od dłuższego czasu, że fajnie by było, gdyby też opowiadać o historii rozwoju urbanistycznego tego miasta, może pokazać to na dużym modelu, który jest taki bardzo sugestywny i też robi duże wrażenie nie tylko na ekspertach od architektury, ale też na przykład dzieciach, które lubimy gościć w naszej instytucji. I żeby ta wystawa odbijała się jakby od Wrocławia i wychodziła trochę szerzej i trochę głębiej i opowiadała właśnie o tych mechanizmach, które rządzą architekturą, trochę o kwestiach społecznych i ekonomicznych. A Wrocław jest taką fascynującą soczewką, w której skupiają się bardzo interesujące zjawiska, takie ogólnoświatowe, ogólnoeuropejskie, nurty architektoniczne, jeśli by myśleć o architekturze i jej historii, że jesteśmy w stanie tak hipertekstowo opowiedzieć o bardzo wielu rzeczach wychodząc stąd, bo też nam zależy na tym i to jest trochę kamyczek do tego, że nie jesteśmy jak żadna instytucja w tym kraju bardzo bogaci, żeby przyciągnąć ludzi, dla których tego rodzaju wystawa może być takim punktem startowym do zwiedzania na przykład miasta i oni wtedy nas odwiedzą, kupią bilet,
a my będziemy... Może książkę?
Może książkę.
Mówiłeś właśnie też o tym, że muzeum ma przyciągać i powiedzmy turystów i ludzi, którzy niekoniecznie są w branży, ale też profesjonalistów. Mhm. I jak właśnie chcecie łączyć dotarcie do tak różnych środowisk?
To mamy to już przećwiczone na różne sposoby i przede wszystkim konstruując swój program, chcemy, żeby on był piętrowy lub warstwowy. Jak mówił Szrek, ogór jest jak cebula, cebula ma warstwy, wystawa ma mieć warstwy i program Muzeum Architektury też ma mieć warstwy. Ma mieć tę warstwę, która zaciekawia i działa na takim poziomie bardziej odczuwania niż egzekwowania wiedzy, ale też powinna mieć taki core, który jest mocno adresowany do ekspertów, do historyków architektury i architektów. I my będziemy jakby rozwijać tę strategię. Z jednej strony mówiąc, odpowiadając na ważne pytania, które gdzieś tam ludzie, którzy nawet nie tytułują się fanami architektury, zadają sobie. To są pytania o miasto, o miejsce, w którym mieszkają, o mieszkanie, które kupili i okazuje się, że ono jest dziwne. I będziemy starali się poruszać tego rodzaju kwestie w możliwie prosty sposób, ale jednocześnie widzimy też swoją rolę jako instytucja stymulująca dialog taki profesjonalny i edukująca nas wszystkich, i architektów, i urzędników. Tak, więc będziemy stać w rozkroku, krótko mówiąc, w warstwowym rozkroku, dużo tych dziwnych metafor.
Coś, co nas obie bardzo urzekło, czytając twój program, to jest, tutaj zacytuję, muzeum odchodzi od wizji muzeum dla architektów na rzecz postawy pozornie tylko przeciwnej, muzeum od architektów. Co się pod tym kryje?
To jest trochę gra z taką frazą, która obijała się o mury muzeum przez lata, że my właśnie powinniśmy, mamy taką rolę służebną, że jesteśmy dla architektów, że to oni powinni tutaj tworzyć wystawy dla siebie i opowiadać o sobie swoim kolegom i koleżankom. No, uważam, że to jest wizja, która jest jakoś tam marginalnie istotna, bo faktycznie jest to muzeum, które gdzieś tam wpisane w kod genetyczny ma pewną środowiskowość, ale powiedzmy, że to jest ten core. Ale my powinniśmy, z racji tego, że jesteśmy instytucją publiczną, dostajemy pieniądze od naszego organizatora, czyli od miasta i nie tylko, bo też dotacje ministerialne, na to, żeby rzeczy upowszechniać, na to, żeby często skomplikowanym komunikatem wychodzić do ludzi, którzy nie są profesjonalistami, to im dostarczać doświadczeń, doświadczać wiedzy, doświadczać edukacji. A architekci powinni być naszymi sojusznikami w tym dostarczaniu materiału, dostarczaniu wiedzy i pomaganiu nam ją przekładać na język zrozumiały, bo ci wszyscy, do których my docieramy, których być może trochę edukujemy, być może rozbudzamy ich zainteresowanie, stają się stronnikami sprawy, czyli dobrej architektury, dobrego planowania przestrzennego, więc to jest wszystko w naszym wspólnym interesie. Ja tak też trochę próbując jakiś taki fundament pod misję Muzeum Architektury, trochę tam o tym pisałem, że my się widzimy jako narzędzie w pewien sposób frontowe, że jakby tak samo od nas zależy jakość naszej wspólnej przestrzeni, o tym, jak dobrze my opowiadamy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, jak bardzo jesteśmy w stanie zaangażować naszych odbiorców w rozumienie i zainteresowanie zjawiskami, które się tutaj działy i dzieją. Nawet jeśli opowiadamy o średniowieczu, nawet jeśli opowiadamy o XIX wieku, to opowiadamy to z dzisiejszej perspektywy, a te wszystkie zjawiska z przeszłości spotykają się gdzieś tutaj w materii miasta. Tym lepszą architekturę w przyszłości i tym lepsze miasta, wsie, kraj, krajobraz będziemy mieli w przyszłości. Może to takie trochę naiwne, ale wierzę w taką tego rodzaju służebną rolę instytucji publicznych.
Już wiemy, jak mniej więcej, bo możemy wyobrażać sobie, jak będzie wyglądała wystawa stała, ale ciekawi nas też, jakie są plany na kolejne wystawy czasowe.
To możemy sobie też podzielić na to, co już jest zaplanowane i nad czym pracujemy od dłuższego czasu i na to, co się wydarzy w przyszłości. I tutaj te plany ciągle się, te przyszłe się ciągle jeszcze konstruują, bo to jest też takie duże zadanie, żeby widząc siebie w roli służebnej, od tego trzeba zacząć, od tego, żeby jakby zmobilizować zespół do współpracy i wspólnego konstruowania tego programu. Ja nie widzę siebie w roli takiego pan kuratora, który przyjdzie i powie, że teraz będziemy robić to, zaraz tamto i to są zadania i proszę je wykonać. Siła instytucji polega, tkwi w zespole, który współpracując dzięki synergii, kompetencjom, wiedzy, zainteresowaniu, ciekawości generuje z siebie program i naszej również tak zwanej, naszym potencjale koalicyjnym, czyli potrafienia nawiązywać współpracę z podmiotami zewnętrznymi, bo żadne muzeum nie jest samo w sobie i to jest też taka trochę odezwa do wszystkich, którzy słuchają nas i interesują się architekturą. My chcemy z wami rozmawiać, my chcemy konstruować program, a wiedząc co wam w duszy gra i zapraszając was wszystkich do współpracy. Więc ja w tym programie, który jest zresztą dostępny na stronie, zarysowałem tylko takie linie, które wydają mi się ważne gdzieś tam i na pewno chcielibyśmy się do nich odnieść. To też nie jest jakoś objawione przeze mnie, bo my o tym od dłuższego czasu też wewnętrznie rozmawiamy i wiem, że zespół też jest zainteresowany tematami. To jest taka rzecz, która też chodzi we współczesnej debacie, czyli rola kobiet w architekturze, w ujęciu historycznym i współczesnym. Mamy też pełen mandat jako miasto Wrocław i Muzeum Architektury do tego, żeby rozmawiać o kobietach w architekturze, bo w końcu z naszego miasta Jadwiga Grabowska-Hawrylak, to jest już teraz taka moja prywatna wycieczka, bo trochę jestem kojarzony z Jadwigą Grabowską-Hawrylak i jej twórczością, ale myślę, że to ważne, żeby tego rodzaju wzorce, wychodząc od tego wzorcu, badać zjawisko pod tytułem wykluczenie kobiet w branży architektonicznych i te przykłady, które gdzieś tam wymknęły się historii architektury, a funkcjonują, są i są warte przebadania. Druga rzecz, która wydaje mi się też w kontekście współczesności ważna i to jest też taki przyczynek do tego, że chcielibyśmy rozmawiać też o tematach historycznych, odnosząc je do współczesności. To tam też się pojawia wystawa pod roboczym tytułem Minimum, to jest o mieszkaniówce wystawa. Wychodząc z założenia, że to w końcu tutaj, prawie 100 lat temu, zagotowała się dyskusja na temat przyszłości mieszkalnictwa i zmaterializowała się w postaci wystawy Wohnung und Werkraum, Werkbundowej, tej przy Zielonego Dębu, która była super ważną wypowiedzią na temat tego, jak zmodernizować współczesne mieszkalnictwo. Jak
Czyli WUWA.
Czyli WUWA, tak jest. Jak dać ludziom godne mieszkania, jak je urządzać, w jaki sposób je finansować, w jaki sposób nimi zarządzać i tak dalej, i tak dalej. No a tym punktem dojścia, który jest trochę przerażający, są te wszystkie startery, które też w tym samym mieście powstają. Czyli sprowadzenie stuletniej dyskusji na temat minimum egzystencji do jakiegoś totalnie karykaturalnej formy.
Do
12 metrów kwadratowych. No i teraz połapanie tych wszystkich doświadczeń, które znalazły się pomiędzy 1929 rokiem, a naszą współczesnością, wydaje mi się, że będzie cenną lekcją dla nas wszystkich, bo jest historia architektury, która jest, wiadomo, jest pochodną historii ekonomicznej społeczeństw i społeczeństwa. No pokazuje, że my jesteśmy cholernie dobrzy w zapominaniu i że przerobiliśmy bardzo dużo wariantów tworzenia wartościowej przestrzeni, zarządzania nią, handlowania nią i doprowadziliśmy do jakiejś takiej formy, która jest architektonicznie nieco inna, ale co do zasady bardzo XIX-wieczna, gdzie właściwie nikogo nie obchodzi, czy człowiek mieszka w kamienicy z podwórkiem, studnią, czy gdziekolwiek, ważne, że kupił mieszkanie. I to jest smutne trochę. I myślę, że rozmawianie o tym na poważnie może przyczynić się do tego, żebyśmy w końcu zaczęli wyciągać wnioski z naszej przyszłości i teraźniejszości.
W założeniach programowych możemy też czytać o czułej modernizacji. Mhm. To tutaj nasze pytanie, jak zmieni się przestrzeń przy ulicy Bernardyńskiej?
Jakbym miał odpowiedzieć na to w sposób kategoryczny teraz, to znaczy, że byłoby to kłamstwo, bo ja tego jeszcze nie wiem. My dopiero wchodzimy w ten proces i to na pewno będzie proces, który trochę potrwa, bo muzeum już raz przymierzało się do rozbudowy i ten projekt się wywalił z różnych względów, ale moim zdaniem jedna z przyczyn była taka, że ta początkowa lekcja pod tytułem programowanie została wykonana nieodpowiednio dobrze, albo wnikliwie, albo wrażliwie właśnie, albo za mało partycypacyjnie, za mało angażująco cały zespół. I my nie zamierzamy oszczędzać czasu na przeprowadzeniu tego całego procesu, który pozwoli nam zdiagnozować nasze realne potrzeby. Budynek znamy, więc też znamy jego ograniczenia, które są bardzo duże. To jest trudny, skomplikowany, historyczny obiekt, w którym nie można tak sobie rzeźbić, jak w każdym jednym. Ale tych wyzwań przed nami, takich infrastrukturalnych, łapiących się w tą kategorię właśnie czuła modernizacja, jest bardzo dużo, bo jak pewnie wiecie i państwo też, częścią bardzo ważną zresztą naszej kolekcji, w ogóle mało tu mówimy o kolekcji, ona przecież jest sercem każdej instytucji muzealnej, jest Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia, które obecnie mieści się na Cieszyńskiego w dawnym Arsenale. To jest nasza filia, to jest część naszej instytucji, no ale to jest budynek, który należy do Muzeum Miejskiego i pewnie jesteśmy tam kątem, oni użyczają nam tę przestrzeń, ale może warto byłoby w tych planach zastanowić się, czy nie powinniśmy się skupić w jednej siedzibie, żeby też usprawnić naszą pracę i zapewnić taką stabilność na lata tej kolekcji. No i odpowiadając sobie na te wszystkie pytania, na przykład jak bardzo chcemy się rozwijać pod względem kolekcji, bo wyzwania są ogromne. Jakby współczesność nas goni. Jesteśmy też instytucją w pewien sposób powołaną do tego, żeby zabezpieczać materiały, projekty architektoniczne z przyszłości. Już mamy trochę dosyć dużą lukę, bo jeszcze nie zakończyliśmy wyłapywać najcenniejszych rzeczy z lat 60., 70., 80., a już postmodernizm, który powoli zaczynamy wyburzać, należałoby waloryzować i zbierać najważniejsze spuścizny architektów czy projekty po prostu. I jak sobie jesteście w stanie wyobrazić, to są ogromne ilości często materiału, które oczywiście po pewnej selekcji, ale musimy zabezpieczyć, a jak decydujemy się, żeby przyjąć to do naszej kolekcji, to jest taka przysięga, że uznaliśmy, że to są dobra narodowe i my na zawsze musimy zapewnić im jak najlepsze warunki przechowywania. No i teraz musimy przewidzieć, w jakiej perspektywie, jak bardzo chcemy się rozwinąć, żeby wiedzieć, ile chociażby magazynów potrzebujemy, a magazynów obecnie Muzeum Architektury prawie nie ma. To jest taki trochę niezdarność tej wspaniałej w wielu względach adaptacji i modernizacji tego obiektu, która została wykonana w latach 60., że stworzono bardzo ciekawe przestrzenie wystawiennicze, ale nie zadbano o te bebechy, czyli właśnie przestrzeń magazynową. A jak należy przypuszczać, w większości muzeów tej magazynowej przestrzeni jest więcej niż wystawienniczej, więc to są takie wyzwania. Plus i to też jest infrastrukturalne wyzwanie i też bardzo pilna potrzeba i chęć nasza, żeby stać się miejscem bardziej przyjaznym, takim miejscem, do którego chce się przyjść i zostać. Nie tylko przyjść, żeby zobaczyć wystawę, nie tylko posłuchać wykładu, ale zostać, żeby w nim po prostu być naszym gościem, rozmawiać o architekturze, a może o wczorajszych zakupach, o czymkolwiek. Bo chcemy, żeby ludzie u nas byli, żeby byli naszymi gośćmi. No to musimy zaoferować coś, co się nazywa rozszerzonym doświadczeniem, czyli na przykład kawiarnię, czy klubokawiarnię z księgarnią. No i to też trzeba jakoś wygospodarować w tym obiekcie. I myślę, że to też musi się zmieścić w tym programie, bo ja sobie to tak roboczo nazywam takim czynnikiem, czy faktorem fajności, który my mamy w związku z pewnymi brakami infrastrukturalnymi na dosyć niskim poziomie. A my nie chcemy być wyłącznie postrzegani, w ogóle chyba nie chcemy, znaczy to też jest ważne, że jesteśmy instytucją, mam nadzieję, że uda się to utrzymać albo nawet wzmocnić, jesteśmy instytucją, która dostarcza wartościowych, mądrych rzeczy, ale nie chcemy być instytucją koturnową, do której się przychodzi w tych takich nieistniejących już fizycznie, ale jednak takich mentalnych kapciach i się z niej wychodzi w takim duchowym uniesieniu. Nie, chcemy, żeby ludzie u nas byli, a żeby byli, to muszą mieć po co przyjść.
To czy w takim razie możemy spodziewać się jakichś wykopów dookoła muzeum, może dodatkowych brył, które staną koło tego gotyckiego kościoła?
Nie wiem. To znów jest trochę wybieganie w przyszłość. Mhm. Najpierw trzeba zebrać w jeden arkusz wszystkie nasze potrzeby, a później odpowiemy sobie na pytanie, jak duża ingerencja w obiekt będzie potrzebna, czy zmieścimy się w jego murach, czy trzeba będzie wyjść poza. Na to jeszcze przyjdzie czas. Na razie jeszcze do końca nie mamy tej tabelki, która nam określa nasze potrzeby. Nie mamy takiej takiego prostego studium, które pozwoli nam przełożyć tę tabelkę na możliwość budynku, znaczy nie powiem nam, czy ten budynek w swoich obecnych gabarytach jest w stanie to unieść. Jeśli nie jest w stanie, no to trzeba będzie rozmawiać o tym, żeby się rozbudować.
Architektura na głos.
Mam pytanie do takiego postrzegania muzeum jako miejscem, które będzie tworzyć przestrzeń do dialogu. Czy będzie takie opiniotwórcze i będzie dawać czasem swój głos, powiedzmy?
Moim zdaniem, nie chcę wejść na jakiegoś takiego zgniłego symetrysta, ale to się w ogóle nie wyklucza, bo to jakby tworzenie miejsca do dialogu jest bezwzględnie konieczne też po to właśnie, żeby w tej przestrzeni dialogu być w stanie wyartykułować swój pogląd, z którym też można przecież polemizować. Jak to mawiał wybitny wrocławski architekt i myśliciel, nie tylko architektoniczny, Stefan Miller, jego racja jest najlepsza, ale w dalszym ciągu jest to tylko jego racja i każdy może wejść z nią w dialog. My nie uważamy, że nasza racja jest najlepsza. My trochę potrafimy, trochę wiemy, trochę tą wiedzą chcemy się podzielić. Czasem, często nawet mamy opinię, ale to jakby my nie jesteśmy jakimś dyktatorem w kwestii ani wszystko wiedzącym, nie wiem, czym organizmem. My chcemy rozmawiać. Możemy też przejść do takiej rozmowy, która będzie już z założenia trochę trącić myszką, bo ta dyskusja na temat czym są muzea przez Zachód przytoczyła się mniej więcej w latach 60., a może jeszcze w 50., kiedy muzea, generalnie muzea sztuki, przestały być takimi świątyniami, które tak produkują rzeczy bezdyskusyjne, tylko stały się i autokrytyczne, i krytyczne, i przestrzeniami dyskusji. I myślę, że jest rzecz, która powinna być dla nas wszystkich oczywista, że muzeum jest partnerem do dyskusji, przestrzenią do dyskusji.
No właśnie, a czy takie muzeum może będzie potrafiło kształtować w społeczeństwie odpowiedzialność za naszą wspólną przestrzeń?
Odpowiedzialność za wspólną przestrzeń kształtuje się wraz z kompetencjami pewnymi, więc my jakby dzieląc się, dyskutując, rozmawiając, dzieląc się wiedzą, wzmacniamy własne i cudze kompetencje, więc tak, myślę, że tak to należy postrzegać, że chcemy jakby tak na poziomie meta służyć do tego, żebyśmy wszyscy stawali się coraz bardziej odpowiedzialni za naszą wspólną przestrzeń. Dlatego też ja tak delikatnie i zarzekając się nieco opowiadam o przyszłej odbudowie, bo tutaj też chciałbym być odpowiedzialny. Też mamy już całe szczęście za sobą etap budowania muzeów pomników, które muszą być spektakularne i robić wrażenie. Nie, moim zdaniem im mniej zbudujemy, tym lepiej, bo to w ogóle w dzisiejszych czasach im mniej zbudujemy, tym lepiej.
Efekt Bilbao był w Bilbao.
Tak jest. I niech tam zostanie. Niech oni się z nim teraz męczą.
Nas też zastanawiało, czy powróci właśnie Archibox i to, co się działo przed Muzeum Architektury. Niektórzy mogą to kojarzyć, na przykład mi się chyba tak najbardziej zapadł w pamięć Kalidoskop, ale też w ostatnim czasie były takie łuki gotyckie z papieru. Tektury?
Tak, to Jurek Łądka ze studentami produkował. One były trochę obok Archiboxu, ale faktycznie wpisywały się w model naszego funkcjonowania. Wcześniej był Polegiewicz Mikołaja Smoleńskiego, później Baza. Ja myślę, że tak, że my będziemy chcieli wrócić do tego pomysłu i może go jeszcze rozwijać, może troszeczkę takich satelickich instalacji też uda się kiedyś wyprodukować, bo myślę, że to jest ważne, bo my się nie chcemy zamykać w swoich murach, chcemy wychodzić do naszej publiczności, wychodzić też z ofertą taką nie do końca zawsze poważną, czasem też wakacyjną, a temu też służy cykl Archibox. To były dla wszystkich tych, którzy nie mieli przyjemności uczestniczyć, plenerowe instalacje projektowane przez zaproszonych przez nas architektów, na których animowaliśmy program i to był program czasem wykładowy, czasem filmowy, a czasem po prostu imprezowy. I też nie widzę nic zdrożnego w tym, żeby nie widzieć wartości rozwojowej, że tak powiem, rozbudzania architektonicznej świadomości poprzez słuchanie muzyki czy picie piwa w dobrze zaprojektowanej przestrzeni, która ma jakiś sens. To też jest funkcja edukacyjno-poznawcza i mam nadzieję, że uda nam się do tego wrócić. Ale także trzymajcie kciuki za projekt przyszłoroczny, bo mam nadzieję, że latem 2023 roku spotkamy się, mam nadzieję, że spotkamy się wcześniej w Muzeum Architektury, ale latem 23 przed Muzeum Architektury na kolejnej instalacji.
No właśnie, to jest coś troszkę, co też nas zaciekawiło w kwestii Archiboxa, to no wszystkie te instalacje, one przykuwały wzrok do tej może mniej zauważalnej przestrzeni, kiedy podążamy tą strefą takiego parkingu tak naprawdę na tyłach Galerii Dominikańskiej. A i nas zaciekawiło, czy zaobserwowaliście zwiększone zainteresowanie też wnętrzami muzeum, wystawami muzeum w momencie, jak archiboksy faktycznie stały na trawniku przed.
Na pewno zaobserwowaliśmy, to też było bolesne obserwacje, bo poprzez rozmowę z uczestnikami wydarzeń na Archiboxie dowiadywaliśmy się od nich, że oni nie wiedzą, że on stoi przy Muzeum Architektury, ale dowiadywali się dzięki temu. To trochę nie do końca zadziałało w takiej bezpośredniej synergii, ponieważ zwykle aktywność Archiboxu przypadała na godziny, kiedy aktywność muzeum wygasała, więc to jest może problem do przepracowania, ale na pewno to zwiększało naszą widoczność, czy zwiększało taki realny przepływ, taki z chwili na chwilę, to różnie, ale myślę, że też, ale poza tym myśmy starali się też promować to, co się dzieje w środku na Archiboxie, więc jeśli kogoś zainteresowało, to my zawsze zapraszaliśmy też do środka. A poza tym też mieliśmy takie zupełnie szczere przeświadczenie, że mimo to, że to jest na trawniku, że to jest nawet nie na naszym trawniku, ale użyczonym nam przez Zarząd Zieleni Miejskiej, to jednak jest to część muzeum, więc nie wprowadzałbym takiego rozgraniczenia. Po prostu ci, którzy przychodzili do Archiboxu, po prostu byli w muzeum, tylko w innej jego odsłonie.
Mnie bardzo zdziwiło to, że muzeum nie ma rzeczywiście miejsca na archiwa. I wcześniej zastanawiało mnie, czy muzeum w ogóle może mieć maksimum, ale w związku z tym, skoro to jest aż tak ograniczona przestrzeń, to co się dzieje z przedmiotami, na których po prostu nie ma miejsca?
To nie jest tak, że nie ma miejsca. Ono jest, bo my przez 57 lat, tak dobrze liczę, od 65 roku nauczyliśmy się zagospodarowywać każdy kawałek naszej przestrzeni, więc te magazyny zbiorów, one funkcjonują, one nie są idealne i na pewno w perspektywie dłuższej powinny być większe i lepsze, ale chociażby to archiwum budowlane, które jest jednym z naszych największych magazynów zbiorów, to jest potężna kolekcja setek tysięcy planów, znajduje się na Cieszyńskiego i ma tam bardzo dobre warunki, tylko jak długo będzie miało. To już zależy od naszych gospodarzy, czyli Muzeum Miejskiego. Na pewno nigdy nie podjęliśmy takiej decyzji, że czegoś wartościowego nie weźmiemy, bo nie mamy miejsca. Czasem zastanawiamy się bardzo długo, bo z jednej strony miejsce, z drugiej strony zasób ludzki, który też jest potrzebny, bo przyjęcie materiału do muzeum to jest tylko jeden gest, czy jeden podpis. Ale to trzeba jeszcze opracować, ewidencjonować, później o to dbać i zapewniać tym warunki. Więc to jest naprawdę decyzja o, no powiedzmy sobie w pewien sposób nobilitacji jakiegoś historycznego kawałka papieru, projektu, czasem tekstu, czasem rysunku, czasem obrazu, bo przecież Muzeum Architektury to też zbiory sztuki. To jest bardzo odpowiedzialna decyzja, ale nigdy nie odbywa się to kosztem wartościowego materiału. To raczej się odbywa naszym kosztem.
To musi być bardzo trudne i czasem rozrywające serce, tak mi się wydaje.
No bywa, ale cóż, no. Myślę, że to jest taki problem, z którym mierzą się wszyscy muzealnicy, bo...
Wciąż produkujemy tak naprawdę historię, rzeczy,
tak,
budynki.
Tak, a co gorsza, i to jest takie wyzwanie, które też przed nami stoi. A zresztą jeszcze wracając do tego, do perspektywy rozwoju naszego zasobu dotyczącego architektury, to stąd w tym programie pojawił się taki pomysł, to może brzmi w sposób dęty, ale Narodowej Kolekcji Architektury, bo w ogóle to jest taki problem, który funkcjonuje i z którym mierzymy się... W pierwszej linii badacze, w drugiej linii też architekci, czyli to, że te archiwa przepadają. Część my wyłapiemy, część do nas trafi, ale jednak wiele archiwów, które było w dyspozycji architektów, twórców, czy dawnych biur projektowych, czasem trafiło po prostu na makulaturę. I tu potrzeba naprawdę rąk do pracy, miejsca i rąk do opracowania tych materiałów, a co za tym idzie pieniędzy, żeby trochę próbować przeciąć tę sytuację i zabezpieczać to, co jest w historii polskiej architektury wartościowe. My wiemy, że tego sami, znaczy może nawet jakbyśmy wygrali jakiś duży Eurojackpot, może byśmy byli w stanie to zrobić, ale raczej rachunek prawdopodobieństwa mówi, że to jest mało prawdopodobne.
Ale dlatego... No właśnie, to Muzeum Architektury we Wrocławiu jako jedyne Muzeum Architektury w Polsce kolekcjonuje te zasoby architektoniczne z całej Polski?
Nie, to nie jest do końca tak, bo jest kilka muzeów, które część swojej kolekcji niewielką pewnie poświęcają architekturze, a lada moment powstanie oddział Muzeum Narodowego w Krakowie pod hasłem Muzeum Architektury i Designu i my absolutnie nie widzimy w nich konkurencji, tylko raczej sprzymierzeńca. Są też instytucje niemuzealne, które są swoim eksperckim okiem nam w stanie pomóc w wymyślaniu mechanizmu zabezpieczenia, jak Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. My tych sojuszy będziemy starali się nawiązywać jak najwięcej, bo wiemy, że to jest bardzo źle dla naszej wspólnej pamięci, dla naszej tożsamości, że ktoś oddaje na przemiał wartościowe archiwalia, przez to utrudnia nam zrozumienie otoczenia, w którym funkcjonujemy. No i to jest źle po prostu.
Tylko się cieszyć z takiego nowego dyrektora Muzeum Architektury, muszę powiedzieć. Mam nadzieję, że te wszystkie projekty uda się zrealizować z czasem.
No tak, z czasem i z pieniędzmi. To, oczywiście my zrobimy wszystko, żeby nam się udało zrealizować jak najwięcej wartościowych rzeczy. Być może ta część rzeczy, o których teraz rozmawiamy, wyewoluuje i ostatecznie zostanie zrealizowane w innej formie, ale my dopiero wchodzimy w tę zabawę pod tytułem rozmawianie o tym, co i jak zrobić, więc my musimy szukać nowego sposobu funkcjonowania i organizacji i zarządzania instytucjami kultury, jakby idąc takim popularnym tokiem myślenia, to te takie struktury piramidalne to jest już jakaś absolutna przeszłość i dążymy do czegoś, co się nazywa model turkusowy, czyli takie trochę bardziej organiczne, włączające zarządzanie instytucjami. Ja myślę, że to jest przyszłość, że to nie ma co wymachiwać mieczykiem, tylko trzeba współpracować jak najbardziej, jak najlepiej, jak najmądrzej, więc mam nadzieję, że to się uda i to właściwie większość z tych rzeczy, o których rozmawialiśmy, to niestety, a może i stety, bo to też nam daje czas na przemyślenie ich 3 razy. To nie są rzeczy, które realizuje się na pstryknięcie palców. Mam nadzieję, że powoli wszystko się uda i mam nadzieję, że to nie będzie takie powoli, że zdążymy się zestarzeć, zanim tę kawę w Muzeum Architektury wypijemy. No mam nadzieję, że to akurat uda nam się w miarę szybko.
Mi by wtedy zakręciła się łezka wokół.
No i oczywiście też jednym z elementów tego docierania Muzeum Architektury do szerszego grona odbiorców jest podcast, którego słuchacie, więc oczywiście zapraszamy też na Spotify Architektura na głos, tam wszystkie rozmowy znajdziecie.
Jak i dziękujemy tobie za rozmowę, zapraszamy wszystkich do odwiedzenia muzeum, obserwowania tych zmian i my trzymamy mocno kciuki oczywiście za to, żeby wszystko się udało.
No my podwijamy rękawy i zapraszamy wszystkich do Muzeum Architektury, nie tylko żeby patrzeć, podziwiać, tylko żeby uczestniczyć, polemizować, rozmawiać z nami. To zależy nam na tym bardziej, bo bez tej polemiki będziemy stać w miejscu, a nie chcemy stać w miejscu. To wydaje mi się jeszcze też taki ważny wątek w kwestii programowania instytucji. Ja nie wiem, czy ja to powiedziałem. Ja wiem, co mnie interesuje, jakby jakie są moje zainteresowania badawcze, czy tam kuratorskie, ale to z całą pewnością nie będzie tożsame z jakby zainteresowaniami instytucji, nie? Bo jakby na tym mi bardzo zależy, żebyśmy pracowali jako zbiorowość i posługowali się wielością mózgów, wielością doświadczeń, wielością wiedzy, bo tylko wtedy ten nasz program będzie autentyczny, głęboki i wiarygodny. My nie chcemy być monotematyczni. Dzisiaj miałem takie jedno z pierwszych spotkań na temat przedsięwzięcia, którym się bardzo jaram, a o którym wam nic nie powiem dzisiaj za dużo, a dotyczy bardzo dawnej architektury, takiej dawnej, że dawniejszej już w tym kraju nie ma, ale to spokojnie w swoim czasie gdzieś tam wypłynie.
Naszym gościem w Architekturze na głos był Michał Duda, świeżo upieczony dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu, choć nie lubi tak o sobie mówić. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę.
Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia.
To był podcast Architektura na głos, tworzony przez Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Akademickie Radio Luz. Dziękujemy, że byliście z nami.